Umiłowani w Chrystusie Panu, może nas zaskakuje, że na początku Wielkiego Postu Kościół przywołuje i daje nam do rozważenia ten akurat fragment Ewangelii, czy to wydarzenie, które zarówno w czasie, jak i w miejscu dzieje się daleko od Jerozolimy, tam, gdzie dokonywało się dopełnienie dzieła zbawczego Jezusa Chrystusa, Jego męka, śmierć i zmartwychwstanie. To, co stanowi przedmiot naszej refleksji w czasie Wielkiego Postu. Rozważania pasyjne, czyli te, które skupiają się na męce Pana Jezusa po to, aby potem dobrze zrozumieć zmartwychwstanie i dobrze głęboko przeżyć właśnie to najważniejsze wydarzenie w dziejach człowieka. Chrystusowe powstanie z martwych, zwycięstwo nad śmiercią. Więc może nas to zaskakiwać, ale kiedy kończy się Ewangelia i słyszymy, że właśnie myśl o zmartwychwstaniu pojawia się jako podsumowanie tego wydarzenia na górze Tabor, zaczynamy bardziej rozumieć, że jednak to jest wydarzenie, to chrystusowe przemienienie się na górze Tabor, które ma związek właśnie ze zmartwychwstaniem, a zatem ma także związek z męką Pana Jezusa, która poprzedza zmartwychwstanie. Jakiż to związek? Uczniowie, pierwsi uczniowie, którzy rozważają wydarzenia zbawcze i pierwsi nauczyciele wiary, których nazywamy ojcami Kościoła, oni dość czytelnie wyrażali tę myśl, po co Chrystus objawia się apostołom na górze Tabor właśnie w ten sposób, dokonując cudownego przemienienia. I nazywają to słowami, żeby przygotować ich na zgorszenie krzyża, na to, co będzie wydarzeniem największej próby dla apostołów. Aby tę próbę dobrze przeszli. Wiemy, jak trudna będzie to próba. Rozważamy to właśnie w naszych stacjach Drogi Krzyżowej, rozważamy to w naszym nabożeństwie Gorzkich Żali. Wiemy z kart Ewangelii, że nie sprostali do końca, pouciekali. Wielu z nich, w zasadzie wszyscy, nie potrafili oprócz tego Jana, świadka, właśnie przemienienia Pańskiego, który został pod krzyżem z Matką Najświętszą. Wszyscy inni gdzieś odeszli. Nie sercem odeszli, bo na pewno przeżywali to bardzo głęboko i byli przy Chrystusie, ale po ludzku nie sprostali, nie wytrwali. To właśnie na ten moment przygotowuje Chrystus Pan, dokonując przemiany i pokazując niebo, pokazując tę rzeczywistość, która jeśli nie będzie celem, jeśli nie będzie na horyzoncie tych wszystkich wydarzeń, które przeżywa Chrystus Pan, to wówczas te wydarzenia nie będą miały klucza do zrozumienia tych swoich dramatów. I to jest niezwykle ważne dla nas, którzy wchodzimy w Wielki Post i podejmujemy rozważania męki Pańskiej, ale ciągle mając tę świadomość, że tak naprawdę to jest refleksja nad nami, to jest nad sobą. To jest ta ósma stacja Drogi Krzyżowej, nie płaczcie nade mną, płaczcie nad sobą. Wiemy, że ten Wielki Post mamy po to, żeby nie po raz kolejny przywołać, albo nie tylko przywołać treści, które są zawarte w księgach Pisma Świętego i pięknej tradycji Kościoła, ale mamy podjąć refleksję nad sobą w świetle tego właśnie, co rozważamy jako męka Pana Jezusa. I ta refleksja nad nami również nie będzie podjęta w sposób właściwy, głęboki i z właściwymi odniesieniami, jeśli zbraknie tego właśnie celu zasadniczego, dla którego wszystko w historii człowieka się dzieje. dla którego to celu człowiek został stworzony, powołany do życia i dla którego to celu został odkupiony właśnie przez tak okrutną mękę krzyżową Pana Jezusa. A więc ten cel zasadniczy, ta przemiana, która ma pokrzepić serca wtedy, kiedy zaczynamy rozważać nad dramatami, które często po ludzku są niewyobrażalne, a z którymi przychodzi mierzyć się człowiekowi, w zasadzie każdemu człowiekowi. Moi drodzy, w tych rozważaniach pojawia się jeszcze jeden piękny opis. To dzisiaj niedziela daje nam te dwa obrazy, które w historii zbawienia są niezwykle sugestywne, niezwykle ważne, mocne, wokół których dzieje się opis całej tradycji zbawczej Kościoła. Opis powołania, nie powołania Abrahama, tylko ofiary Abrahama. Człowieka, który uwierzył Bogu i w swoim pragnieniu największym, jakie miał w życiu, potomka, został przez Boga wysłuchany. Już w podeszłym wieku znamy tę historię, jak doszło do zrodzenia tego jedynego syna. I właśnie wtedy, kiedy należy się cieszyć, kiedy już dochodzi ten czas przekazania całego dziedzictwa, dla którego żył Abraham, wtedy Bóg żąda od niego ofiary z syna. Dramat tego Bożego oczekiwania, tej woli Bożej w stosunku do Abrahama ma wiele wymiarów. Jednym z nich jest także i ten wymiar sensu, bo bogowie, pogańscy bogowie mieli tego typu oczekiwania, przynajmniej człowiek tak to odczytywał. Ale to nie był ten Bóg. Bóg Abrahama to był człowiek, to był Bóg, który zrywał z taką tradycją. Z tradycją właśnie nieludzkich ofiar, czy ofiar składanych z ludzi. To był właśnie ten Bóg, który objawiał się jako coś, co odrzuca to wszystko, co w tradycji pogańskiej było właśnie okrutne, straszne. I właśnie takiej ofiary ten Bóg zażądał, jakby zaprzeczając sobie, zaprzeczając swojej boskiej naturze, którą objawiał do tej pory Abrahamowi. Jak zmierzyć się z tą nielogicznością tego właśnie Bożego objawienia. I potem ma dokonać ofiary syna, który był jego największym pragnieniem życia, który był sensem jego życia. I w tym momencie Abraham, jak słyszymy, podejmuje decyzję wypełnienia woli Bożej. Będzie wzorem na wszystkie pokolenia. Człowieka, którego wiara przezwycięża wszystko. Którego wiara, czyli pójście za tym, co Bóg chce, staje się nadrzędnym zleceniem, poleceniem, nadrzędną wolą. Wiemy, że później do tej wiary Abrahama nawiąże Matka Najświętsza, że patronka, która właśnie też wbrew wszystkiemu, wbrew logice, pragnieniom życiowym, wbrew wszystkiemu, wypowie swoje, niech się tak stanie. Tylko z jednego powodu, że wola Boża jest ważniejsza od woli człowieka. Wiemy, jak ten akt wiary zaowocuje. Ten, który pragnął mieć jednego syna, stanie się ojcem narodu. Tak owocuje wypełniona wola Boga. Akt wiary, którego jeśli nie będzie, nikogo z nas nie będzie stać nawet na te mniejsze decyzje, aby iść nie za własnymi pragnieniami, oczekiwaniami, nawet za własnym rozumem, wtedy, kiedy właśnie dociera do nas bardzo czytelnie fakt, że wola Boga jest inna. Moi drodzy, tu nie trzeba robić odniesień wielkich, historycznych. My i w naszym świecie, w którym żyjemy, stajemy wobec takich wyborów, gdzie nie mamy wątpliwości, jaka jest wola Boża. Chociaż świat robi wiele, żeby powiedzieć, że akurat jest inaczej. Człowiek, który właściwie jeszcze nie zdeprawował swojego rozumu i sumienia, kiedy staje przed wyborem życia i śmierci, nie ma wątpliwości, jaka jest wola Boża. A wiemy, co się dzieje w naszym dzisiejszym świecie. Ileż rozważań, ileż podpowiedzi, że a może, a jednak, a rozważmy to raz, a spójrzmy inaczej na sprawę. Tylko dlatego, że gdzieś tam naprzeciwko woli Bożej staje ludzkie pragnienie, oczekiwania, jakaś własna wizja życia, świata. I nawet powtarzam, w takich momentach, kiedy nie ma wątpliwości, po której stronie jest Bóg i jaka jest Jego wola. Tam, gdzie są decyzje o tym, żeby prawdę powiedzieć. Tam, gdzie są decyzje o tym, żeby w sposób honorowy postąpić. Tam, gdzie są decyzje o tym, żeby ewidentnie nie szkodzić drugiemu człowiekowi. Tam nie ma wątpliwości, jaka jest wola Boża. Stajemy właśnie w takim dylemacie Abrahama, a potem wielu, wielu innych, którzy pokazywali, że ich dramat nieporównywalnie większy z naszym. Był rozstrzygnięty po stronie Boga. I to zaowocowało w ich życiu tym błogosławieństwem na pokolenia. Także musimy i my na dzisiaj, wsłuchując się w słowa Ewangelii, mieć świadomość tego, że to, co dzisiaj Chrystus pokazuje jako cel zasadniczy, że nie żyjemy po to, żeby urządzać się na tym świecie. Że cele człowieka nie są zamknięte w doczesności, bo to za mało na człowieka. Człowiek jest stworzony do czegoś większego, do innych celów. To objawia Chrystus Pan apostołom, mówiąc, że jeśli będziecie to wszystko, co się ma zdarzyć, czytać tylko w kategoriach tego świata, nic nie zrozumiecie. Święty Piotr, który jest świadkiem tego przemienienia Pańskiego, sprawdzi to na sobie nieco później, kiedy już będą pod Cezareą Filipową i tam Chrystus pyta, za kogo ludzie uważają. I on dobrze odpowie, za kogo uważają Syna Człowieczego. Ale potem zacznie odradzać Panu Jezusowi, żeby szedł do Jerozolimy i żeby tam podjął mękę krzyżową. I usłyszy, zejdź mi z oczu, bo nie myślisz o tym, co boskie, ale o tym, co ludzkie. Chrystus Pan w takich mocnych słowach zwraca się do Piotra, któremu pokazywał niebo. I po to mu pokazywał, żeby myślał już po Bożemu. A on ciągle będzie ściągany, tak jak każdy człowiek, do tego, żeby zamknąć to wszystko w kategoriach tego świata. I my, moi drodzy, kiedy przeżywamy Wielki Post, również możemy taki błąd popełnić. My możemy podjąć nawet przemianę naszego życia. Ktoś, kto, nie wiem, w nauk popadł, mówi, dobrze, to widzę, że mnie szkodzi, innym szkodzi, ja się zmienię, ja się poprawię. Ale może to dokonywać tylko z myślą poprawienia kondycji na tym świecie. Swojego życia na tym świecie. To jest oczywiście wartość, którą nie wolno nie dostrzegać. Ale to za mało jak na człowieka. Nasze posty, nasze przemiany, naszą pracę nad sobą podejmujemy z myślą o Królestwie Niebieskim, a nie o Królestwie tego świata. To, jak przeżywamy tu na co dzień, jest pewnym bardzo czytelnym kryterium tej drogi ku zbawieniu. To tu już widać. Po naszym ziemskim życiu tu się przejawia. Droga ku zbawieniu, ona się tu przejawia, ale ona się tu nie zamyka. Więc to, co było postawą Abrahama, co będzie postawą Matki Najświętszej, tych wszystkich wielkich przyjaciół Boga, którzy potrafili z tym Bogiem spotkać się tak osobiście i tak blisko, że Boże pragnienie, wola Boga stawała się programem ich życia. To jest wezwanie na czas Wielkiego Postu. I to nie jest wezwanie tylko dla niektórych. To jest wezwanie dla wszystkich, których Bóg umiłował, czyli dla każdego człowieka, dla każdego z nas. Wsłuchując się w te piękne wydarzenia historii zbawienia, miejmy świadomość, że to jest mowa do nas. To nie są opisy, które mają nam tylko piękne historie przywołać heroicznych postaw, ale to są słowa skierowane do nas tu i teraz, abyśmy w świetle tych słów podejmowali refleksję, która jak najbardziej każdego z nas dotyczy. Amen.